Ja mam taką przypadłość, że muszę zacząć, ale chciałbym zacząć tak trochę od tego, jak to się zaczęło u mnie i w rozpoznaniu tego miejsca jako unikalnego miejsca. No to jest tak, że sam kiedy poszukiwałem różnych rzeczy i czytałem różnych rzeczy i w tamtym czasie próbowałem tam jakoś po omacku tą medytację praktykować, nie za bardzo wiedziałem, gdzie się mam zgłosić, ani do kogo się zwrócić. I to było też tak związane z tym, że poszukiwałem i u karmelitów i w innych miejscach. Wszystko było jakoś tam grało, ale nie było czegoś takiego wyjątkowego. Kiedy trafiłem, przez przypadek w cudzysłowie, bo my wierzymy w opatrzność Bożą, trafiłem tutaj na wakacje do wujka i przyszedłem pierwszy raz do klasztoru. Brat Izaak mnie wtedy oprowadzał tutaj jako młodzieńca i zobaczyłem tą salę i zobaczyłem to połączenie praktyki medytacji z życiem mniejszym na co dzień, to doświadczenie tej łączności, no to poczułem po prostu się jak w domu. I tak to mi trwa do dzisiaj. I myślę, że to jest rzeczywiście związane z unikalnością tego miejsca. Unikalność tego miejsca wynika przede wszystkim z tego, że ten ośrodek jest w klasztorze. Myślę, że gdyby on był zwykłym ośrodkiem medytacji chrześcijańskiej gdzieś tam, to nie miałby tej unikalności. Ta unikalność jest związana z tym, że on jest integralną częścią tego klasztoru. A co wiąże się jeszcze ze wzmocnieniem tej unikalności, to jest to, że ten klasztor benedyktynów jest tak niesamowicie otwarty, gościnny, jak przecież chyba trochę możecie doświadczyć tego, i także wolny w tym doświadczeniu. Więc to rzeczywiście też powoduje, że no jest to, przynajmniej dla mnie jest to miejsce wyjątkowe i jedyne na świecie, i dlatego też z wielką radością też dzisiaj dziękuję za te dzieło 25-lecia tego ośrodka, bo myślę, że ten klasztor w drugą stronę teraz, patrząc, bez ośrodka medytacji też nie byłby tym, czym jest teraz. Więc jakby to są dwie integralne części, niesamowicie się uzupełniające i wzmacniające. To tak, jeśli chodzi o unikalność tego miejsca, ale jak to się zaczęło, to teraz będziemy próbowali Wam jakoś to pokazać, jaka to była ta historia.
No, trudno zrozumieć historię, rozwój ośrodka bez osoby jego założyciela, bez jego drogi duchowej, bez tego, jak kształtowała się jego tożsamość religijna czy duchowa. Warto przypomnieć, że ojciec Jan Bereza pochodzi z rodziny katolickiej i bardzo pobożnej. On sam o tym wielokrotnie mówił. Ta pobożność była związana przede wszystkim z rozmodleniem jego mamy. I dosyć wcześnie też odkrywa w sobie powołanie do tego, żeby zostać księdzem, zakonnikiem. Wtedy to pewnie nie zostało jeszcze mocno sprecyzowane u niego. Niemniej jednak on na ten głos powołania odpowiada: jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze mam czas. Po szkole średniej zaczyna studia na Akademii Teologii Katolickiej i to jest czas intensywnych poszukiwań. On sam o sobie powie, że on należy do pokolenia ludzi, którzy nie są usatysfakcjonowani takim sformalizowanym, sztywnym duszpasterstwem wtedy. Więc naturalnie też otwiera się na tradycje innych religii. Podczas studiów na ATK raz ma kontakt z filozofią klasyczną, dwa ma kontakt z filozofią indyjską, ale szczególnie podkreśla kontakt z doktorem Leonem Ciboranem. To jest człowiek, o którym można powiedzieć, że w okresie powojennym chyba najbardziej znany badacz filozofii indyjskiej, znawca sanskrytu, sam trenuje jogę, tłumaczy Yoga Sutry Patanjalego i ojciec Jan ma z nim kontakt, też próbuje praktyki jogi. I otwarcie jego na inne tradycje religijne paradoksalnie otwiera go też na mistykę chrześcijańską. On w tekstach innych tradycji religijnych odkrywa na przykład mistykę świętego Jana od Krzyża, czy Teresy Wielkiej, czy innych mistyków, których później czyta. Ale takim kluczowym doświadczeniem w tym otwarciu, czy zetknięciu się z tradycją medytacji wywodzącej się z Dalekiego Wschodu, to był kontakt z Andrzejem Urbanowiczem. Wielu z Was pewnie go nie zna. To był człowiek, który w tradycji buddyzmu polskiego jest w ogóle określany jako ojciec chrzestny buddyzmu w Polsce. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ Andrzej Urbanowicz, on był artystą, performerem, zresztą zmarł 2 lata temu bodajże, W swojej pracowni w Katowicach przy Piastowskiej 1 na Stryku zorganizował pierwsze w Polsce siedzenia medytacyjne. I w tych siedzeniach bierze udział także ojciec Jan Bereza. Ale te siedzenia, które się zapoczątkowały w latach 70., właściwie początek lat 70., to może taka domorosła próba praktyki zenu. Ważną rzeczą było to, że Urbanowicz zaprosił do Polski Filipa Kaplo, to jest ten mężczyzna w berecie, tu w otoczeniu polskich uczniów. I Filip Kaplo poprowadzi w Polsce w 1975 roku, tam na Stryku u Urbanowicza, pierwsze session buddyzmu zen w Polsce, w którym to session weźmie udział także Kaplo. Tu może parę zdań o Kaplo, proszę? Tu może parę słów o Kaplo, bo to jest też istotne z perspektywy zrozumienia, jakby przenikania się i w ogóle dialogu z buddyzmem zen. Otóż Kaplo z wykształcenia jest prawnikiem. On jednak nie podąża jakby w tym prawie na zasadzie praktyki jakiejś sądowniczej czy jakiejś innej. Natomiast zostaje sprawozdawcą sądowym, jest dziennikarzem i obsługuje od strony dziennikarskiej dwa procesy. Zbrodniarzy niemieckich w Norymberdze i zbrodniarzy japońskich w Tokio. I kontakt z tym traumatycznym doświadczeniem wywołał w nim tak poważne pytania o sens życia, o sens śmierci, o fundamentalne rzeczy, że on w wieku 41 lat porzuca w ogóle całą swoją tą karierę dziennikarską i postanawia praktykować zen w Japonii. 41 lat to jednak późno, jak na tego rodzaju praktykę. I w Japonii praktykuje z trzema ważnymi nauczycielami. Soenem Nakagawą, Dayunem Haradą i Hakuinem Yasutanim. Od tego ostatniego otrzymuje pozwolenie po 13 latach praktyki na nauczanie. Przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, zakłada ośrodek w Rochester i w 75 roku przyjeżdża do Polski na to session, które jest istotne z perspektywy też ojca Jana i późniejszego funkcjonowania ośrodka. Dla buddystów w Polsce to jest przełom, ponieważ powstaje w ogóle pierwszy związek buddystów Zen Sangha, później przemianowany na Bodhidharma, ale z naszej perspektywy jest istotne doświadczenie Jana wtedy, ponieważ on, powiedzmy wprost, uciekł z tej sesji. Na drugi dzień po prostu uciekł z tej sesji z dwóch powodów. On po pierwsze miał wyrzuty sumienia, czy on nie zdradza gdzieś swojej tradycji katolickiej, chrześcijańskiej. Bardzo się tym przejął i wspomina o tym. A drugie doświadczenie, że on po prostu, było to tak ciężkie dla niego doświadczenie, w sensie, wiecie, reżimu sesji, bólu nóg, kręgosłupa, że on po prostu na drugi dzień stamtąd uciekł. Ale to doświadczenie było o tyle fundamentalne, że ono wywołało w nim dwa zasadnicze pytania. Po pierwsze, czy jest tradycja medytacji chrześcijańskiej podobna, być może inna w Kościele katolickim? I to jest jedna kwestia ważna. A drugie pytanie to było pytanie, czy można pewne formy związane z praktyką zenu wcielić w chrześcijaństwo, czy w jakimś sensie je ochrzcić, wykorzystać? To były dwie zasadnicze kwestie. I to jest ten jeden pion zainteresowań Jasia związany z buddyzmem zen. Ale później wstępuje do klasztoru, jest już u benedyktynów, ma kontakt bardziej z tradycją chrześcijańską i ważny moment to jest pobyt na studiach w Karmelu.
Tak, jest w Karmelu. Jak wiecie, to jest tak, że my benedyktyni nie mamy specjalnego seminarium. Bo nas jest tak dużo, że nie potrzebujemy tego seminarium, więc jak się tam zdarzy jakiś kleryk co jakiś czas, to jest wysyłany gdzieś. I z Janem było tak, że on wstąpił już jako magister filozofii, więc chodziło o to, żeby po prostu odbył studia teologiczne. Studiuje wtedy w archidiecezjalnym seminarium tutaj w Poznaniu. Natomiast żeby zachować pewien charakter zakonny, zostaje wysłany do karmelitów bosych na wzgórze Świętego Wojciecha. I tam u nich stacjonuje, chodząc na wykłady jednocześnie do seminarium. To jest o tyle ważna rzecz, że on cały czas poszukuje. Wiecie, to jest czas, w którym my dzisiaj sobie możemy sięgnąć na półkę i wziąć z półki Filokalia albo rozmowy Kasjana. Możemy sobie wziąć opracowania ojców kościoła, ojców pustyni. Możemy sobie wziąć mnóstwo już książek drukowanych o medytacji, o praktyce. W tamtym czasie nie ma. Nie ma ani filokali, nie ma. Jan Kasjan jest tylko w starym tłumaczeniu, które bardzo trudno jest czytać. Więc ojciec Jan cały czas tam próbuje jakoś to ugryźć. Ja przeglądałem jego zapiski. Te zapiski są ciekawe, ponieważ on w zasadzie tylko wypisuje cytaty z książek. Ale to powoduje, to daje powód do tego, żeby się rozeznać w tym, co w tamtym czasie go interesowało. I rzeczywiście tam dużo jest Jana od Krzyża, Dionizego Areopagity, Eckharta, Ewagriusza, czyta Mertona, pokój monastyczny szczególnie. Ale też czyta Krishnamurtiego, Johnstona, The Science of Meditation. Czy także potem psychologów takich jak Junga, Bergsona czy Kempińskiego. Zdobywa tą wiedzę, próbuje jakoś to wszystko ogarnąć, ale jeszcze nie wie jak. Szczególnie nie wie jak praktycznie. Czyli mogę powiedzieć, że w tamtym czasie jest wiedza, jest intuicja, ale nie ma jakiejś zasadnej praktyki takiej, która by mu dawała zielone światło do tego, że może tak robić. No? I pojawia się w tym Karmelu ojciec Jan od Krzyża. Nie mylić ze świętym Jan od Krzyża. Ojciec Jan od Krzyża, który decyduje się zrobić spotkania modlitewne według Sadhany, czyli takiej książeczki, którą napisał Antony de Melo. Ojciec Jan bierze w nich udział i to jest jakby taki promień słońca, impuls do dalszych poszukiwań, tego, że on chce to kontynuować. Dodaje mu też światło, że w chrześcijaństwie można coś takiego odnaleźć, że można coś takiego być. I to jakby poszerza dalej, dalej, dalej w związku z tymi rzeczami, które się dalej dzieją w jego życiu.
W 1987 roku, kiedy już jest w klasztorze, to jest właściwie rok przed święceniami, odbywa się ważne też dla niego wydarzenie i także ważne wydarzenie dla późniejszego kształtu ośrodka w Lubinie. Ale zanim o tym wydarzeniu w 1987 roku, rok wcześniej błogosławiony Jan Paweł II organizuje spotkanie w Asyżu. Zaprasza do Asyżu przedstawicieli 12 największych religii, bierze tam udział bodajże 150 osób. I te spotkania, to spotkanie w Asyżu później owocuje różnego rodzaju spotkaniami na świecie. I jednym z takich spotkań jest pielgrzymka buddystów i katolików po Polsce. Ojciec Jan dostaje zaproszenie do udziału w tej pielgrzymce od Andrzeja Czarneckiego, to był wówczas nauczyciel w szkole koreańskiego buddyzmu Zen, brat do Amsumim. I ta pielgrzymka ma kilka elementów. Po pierwsze, buddyści i katolicy odwiedzają szkołę główną wtedy buddyzmu koreańskiego w Polsce, w Warszawie, w Falnicy, w świątynię, ale także odwiedzają Jasną Górę i Tyniec. I w Tyńcu, a w ogóle pielgrzymka ma charakter, właściwie tytuł tej pielgrzymki, poszanowanie człowieka. Ale w tym, co odbywa się konferencja, która jest zatytułowana właśnie w duchu Asyżu, na tej konferencji występuje ojciec Jan Bereza, a także dwóch szacownych buddystów. Pierwszy z nich to jest Desan Sanim, założyciel szkoły koreańskiego buddyzmu Zen na świecie i w Polsce, a także znany wam Roshi Kwong. I chcemy wam pokazać krótki fragment z tego spotkania w Tyńcu.
Jest takie powiedzenie Zen, że światło klejnotu oświetla sam klejnot.
Just like the sky.
Tak jak niebo.
In your meditation practice, when the clouds clear away.
Podczas pracy i medytacji, kiedy chmury są odsunięte.
The sky is blue, clear blue.
Niebo jest błękitne, jasno błękitne.
The mountain.
Ten krótki fragment chcieliśmy wam pokazać, by chociaż oddać atmosferę tego spotkania w jakimś minimalnym stopniu. Bardzo ważną postacią jest Desan Sanim, ta osoba, która jest w środku. Ponieważ gdyby nie Desan Sanim i jego, że tak powiem, droga duchowa, jego korzenie też rodzinne, prawdopodobnie też Kwong nie zostałby zaproszony do Polski, być może w ogóle Desan Sanim by tu nie przyjechał. I parę słów o nim, ponieważ to jest ważna postać. Otóż on pochodził z rodziny chrześcijańskiej w Korei Południowej. Jego rodzice byli prezbiterianami, ale dosyć niestety, z naszej perspektywy, a może z perspektywy Boga inaczej, został zachęcony do tego, żeby zostać buddystą. Jako młody człowiek zostaje buddystą, idzie na intensywną praktykę, z perspektywy buddyjskiej osiąga tam dosyć ważny wgląd, z czasem staje się coraz bardziej znanym nauczycielem, obejmuje prowadzenie głównej świątyni w swojej tradycji. Później też wyjeżdża do Japonii, ucząc Zenu, ale w 72 roku gdzieś to wszystko porzuca i udaje się do Stanów Zjednoczonych, by tam nauczać Zenu. Ale jednocześnie, tak jak powiedziałem, te korzenie chrześcijańskie są dla niego inspiracją do tego, by w ogóle spotykać się z chrześcijanami. On się wielokrotnie spotyka w Getsemani, w tym klasztorze Tomasza Mertona, z trapistami i jego udział w tej pielgrzymce, o której powiedziałem, buddyjsko-katolickiej, w Polsce wydaje się czymś naturalnym. I on do udziału w tej pielgrzymce zaprasza Rosiego Kuonga, który jest bardziej znany. No, dla tych, którzy nie znają Kuonga, no to może tylko parę słów, że on jest uczniem, spadkobiercą Dharmy Shunryu Suzukiego, swojego nauczyciela, z którym zaczął praktykę w 1960 roku. Później na cześć Suzukiego założył centrum w Sonoma Mountain Zen Center w Kalifornii. I dla niego, też dla Kuonga, to było bardzo ważne spotkanie, to tynieckie. Jest związana z tym taka historia, która wydarzyła się na Jasnej Górze. Otóż on znajduje się, wyobraźcie sobie, znajduje się w kaplicy cudownego obrazu wśród pielgrzymów. Znajduje się też tam jeden z biskupów. Następuje odsłonięcie cudownego obrazu, a Kuong rozpoczyna praktykę pokłonów przed Madonną, tak? I zarówno biskup, jak i ci pielgrzymi są zaskoczeni w ogóle postawą Kuonga, Paulini także, i postanowili podarować mu kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. To, co powiedziałem, jest trochę dopowiedzeniem zdjęcia, które znajduje się na wystawie. Ktoś z was oglądał, to jest tam takie zdjęcie, w którym Kuong stoi z obrazem Matki Bożej w otoczeniu swoich uczniów. Jest tam też ojciec Jan Bereza. Więc ten obraz to jest właśnie dar Paulinów i on go później umieścił w swoim ośrodku na Sonomie. Ale to też miało takie konsekwencje, że kiedy on prowadził odosobnienia w Polsce, to na ołtarzu buddyjskim zawsze był umieszczony obrazek Matki Bożej Jasnogórskiej. To spotkanie w 1987 roku dla buddystów miało takie znaczenie, że powstała wspólnota Zen Canon, natomiast od strony naszego ośrodka ojciec Jan był tak zainspirowany Kuongiem, że postanowił zaprosić go do tego, by odwiedził Lubin. I zresztą te odwiedziny Kuonga, które się rozpoczęło 1988 roku, no właśnie odbywały się dwoma torami. Raz Kuong jechał, za pierwszym razem jechał na przykład na Ango i prowadził odosobnienie dla buddystów, a równolegle za jakiś czas przyjeżdżał do Lubinia po zakończeniu tego Ango, by spotkać się tutaj z nami, czy na odwrót, najpierw jechał do Lubinia, a później jechał na Ango prowadzić odosobnienie dla buddystów. Może też warto jeszcze powiedzieć o drugim takim spotkaniu w dialogu międzyreligijnym. Maksymilian o tym powie później w wykładzie o dialogu. W 1989 roku, ja wtedy miałem sporo kontaktów z werbistami i tam ojciec Eugeniusz Śliwka organizował takie spotkania w dialogu międzyreligijnym, też byli tam obecni buddyści i też był tam obecny ojciec Jan Bereza. Ja go wtedy po raz pierwszy spotkałem, byłem zdziwiony, bo to taki kolega był trochę w innym stroju z kapturem, ale no, zainspirował mnie, gdzieś tam się też kręciłem koło tego. Dla mnie to było też wtedy ważne wtedy spotkanie. I Maksymilian powiedział o tej grupie karmelitańskiej, która się spotykała na Działowej w Poznaniu. Trzeba pamiętać o tym, że ojciec Jan od Krzyża wyjeżdża na misję. Ma wielkie pragnienie, żeby wyjechać na misję. Ojciec Jan Bereza wraca do klasztoru benedyktynów i ci ludzie świeccy no, chcą praktykować, ale nie mają gdzie. I pojawia się u nich taki pomysł, dokładnie dwie osoby są za to odpowiedzialne, Kasia Robaczewska, która przesłała mi przedwczoraj SMS-a z pozdrowieniami i życzeniami wszystkiego dobrego, następnych obfitych praktyk medytacyjnych tutaj. Więc Kasia Robaczewska i Krzysztof Powalisz postanowili na motorze przyjechać do Lubinia, porozmawiać z ojcem Janem i zapytać go, zachęcić do tego, żeby odbyć tutaj praktykę medytacyjną. Oni przyjechali tutaj albo pod koniec sierpnia, albo na początku września 1988 roku, więc to jest oczywiście też ważny wkład świeckich ludzi w powstanie ośrodka. Jest. I ojciec Jan jest bardzo ucieszony, ponieważ on też nosi w sercu takie pragnienie, żeby coś takiego się tutaj zadziało. No ale oczywiście trzeba było zgody ówczesnego przeora świętej pamięci Mateusza Skibnieckiego, więc Kaśka Robaczewska i Krzysztof Powalisz idą na rozmowę do Mateusza. Mateusz wydaje zgodę, jest bardzo ucieszony, zresztą on cieszył się z tego, że ludzie przyjeżdżają do klasztorów, że się modlą, że też mnisi są potrzebni, że tu jest jakaś taka relacja między mnichami i świeckimi ludźmi. Więc odbywa się pierwsza sesja medytacyjna i ta sesja medytacyjna jest w bardzo dużym skrócie tutaj przedstawiona. Można się po tym biuletynie, czy właściwie takim liście, który ojciec Jan zaczął rozsyłać do swoich przyjaciół, prześliznąć, ale chciałbym wam zwrócić uwagę na ten pierwszy wstęp tutaj, który jest. Myślę, że to jest w pewnym sensie misja, którą ojciec Jan mniej lub bardziej świadomie sformułował. Ja przeczytam ten fragment. Hinduizm ma jogę, buddyzm ma zen jako drogę wewnętrznego poznania. Na zachodzie dążenie do totalnego racjonalizmu i aktywizmu zagubiło dawną wiedzę. Doświadczenie między innymi ojca Antoniego de Mello, ojca Johna Mayna uświadomiły nam możliwość i potrzebę ożywienia ducha kontemplacji w kościele. Ta możliwość i potrzeba ożywienia ducha kontemplacji w kościele katolickim wydaje się tutaj kluczowa. Nie chodzi tutaj o opozycję, ale chodzi o to, żeby być świadomym pewnego skarbu, który znajduje się w kościele katolickim, do którego tutaj ojciec Jan nawiązuje. Hinduizm ma jogę, buddyzm ma zen, kościół katolicki ma przepiękną tradycję modlitwy kontemplacyjnej czy mistyki. I w tym sensie jest to misja, że ojciec Jan zaczyna tego ducha kontemplacji wcielać w życie w sensie praktyki. Zaczynają się odbywać sesje medytacyjne. To, co powiedział Witek, kiedy porównujemy rozkład tej pierwszej sesji z tym, jak sesje wyglądają dzisiaj, no to widać tu oczywiście zasadniczą różnicę. Po pierwsze, jeszcze piątek, Maksymilian, jeszcze piątek. Zwróćcie uwagę, że sesja rozpoczęła się wtedy znacznie, znacznie wcześniej, bo o godzinie już 11. No teraz sesje rozpoczynają się 16.30 i 17.00. To jest pierwsza taka zasadnicza różnica. Wówczas, i teraz przechodzimy na sobotę, tak jak Witek zauważył, pobudka była trochę wcześniej, bo była o 5 rano. Również był inny układ modlitwy, ponieważ była godzina czytań rano. Przez krótki czas, zwłaszcza, że ta godzina czytań była rano, my dzisiaj tę godzinę czytań odmawiamy wieczorem. Kolejna różnica, zwróćcie uwagę, w sobotę to jest zawsze dzień pracy, mamy pracę przed południem, natomiast podczas tej sesji były dwa okresy pracy, to znaczy przed południem i po południu. Był też wątek ciekawy, ja pamiętam, ojciec Jan na to też zwracał uwagę, na taką formę adoracji po mszy świętej. Ta msza święta nie odbywała się od razu na przykład na sali, czy nawet w kaplicy, była też w kościele. I pamiętam takie doświadczenie właśnie związane też z adoracją po mszy świętej. No i koniec sesji, niedziela. Sesja kończy się o 16, a nie po śniadaniu. Oczywiście z czasem, bardzo wcześnie też można powiedzieć, nie wiem, za rok, ta sesja też była skracana. Pamiętajcie o tym, że w tej sesji wzięli udział ludzie z Poznania, więc dla nich też i transport był łatwiejszy i całe zaangażowanie łatwiejsze. Robiąc kwerendę w ogóle materiałów ojca Jana, odkryliśmy takie reguły praktyki. Pierwsze reguły praktyki, które w jakimś sensie pewnie obowiązywały na tej pierwszej, drugiej, trzeciej sesji. Co prawda nie potrafiliśmy zdiagnozować, kto jest autorem do końca tych reguł, a być może redaktorem, bo mamy tutaj inicjały JP. Reguły praktyki, grupa medytacyjna ojca Jana Berezy. Kiedy ją otwieramy, te reguły, to zaczynają się od przypomnienia opowieści ojców pustyni, ale jednocześnie zaraz za nimi idą jakieś przypowieści związane z zenem. I kiedy idziemy dalej, czytając te reguły praktyki, widać ewidentnie, I my musimy na to spojrzeć tamtymi oczyma. Jaką trudnością było też przełożenie doświadczenia medytacyjnego związanego z Zenem w tradycję chrześcijańską. Otóż nie ma mowy o sali medytacyjnej, jest mowa o Zendo. Nie ma mowy o pokłonie z dłoniami w ten sposób, przecież to jest w tradycji katolickiej gest ufności. Tak? My dziękujemy w swojej praktyce tym gestem sobie, Bogu, za to, że jesteśmy na tej drodze medytacyjnej, ale to jest tradycyjnie gest ufności. Tutaj ten gest jest nazwany gashyo. Możemy pójść dalej. No, znacie osobę, która jest asystentem tego, kto prowadzi sesję medytacyjną. U nas jest to po prostu asystent. Natomiast tutaj jest nazwany jikido. Mówimy o praktyce medytacyjnej siedzącej. Tutaj ona jest nazwana zazen. Mówimy o różnych postawach medytacyjnych. Pozwólcie, że wam przeczytam takie krótkie zdanie, jak nie należy siedzieć. W związku z tym nie zaleca się pozycji sukhasana, czyli siadu skrzyżnego, zwanego też siadem tureckim, w którym kolana nie dotykają maty i trudno jest utrzymać właściwą pozycję kręgosłupa. O, jeszcze jedna rzecz. My mówimy o medytacji w chodzeniu, czy medytacji w ruchu. Tu jest oczywiście Kin-Hin. Możemy się oczywiście z tego uśmiechnąć, ale myślę, że to jest poważny problem. Znaczy poważny problem w tym sensie, że no, jak to poprowadzić, jak to wszystko ponazywać, jak to przesycić też chrześcijańską treścią. Bardzo szybko powstają drugie reguły i w tych regułach no, szczątkowo w ogóle można odkryć jakieś odwołanie do Zenu. Wszystkie ważne treści związane z medytacją, uważność, słowo, oddech, praca, milczenie, wszystkie są zakorzenione mocno w tradycji biblijnej i w tradycji reguły świętego Benedykta. Tak? Możemy sobie przeczytać. Wyjątki z reguły świętego Benedykta o cnocie milczenia, o czci należnej Bogu podczas modlitwy, o milczeniu po komplecie, o przyjmowaniu gości, o zasadach przyjmowania braci. I oczywiście te reguły są tutaj, te fragmenty reguł są przesycone tym, co jest istotą praktyki medytacyjnej. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby pokazać krótki film, też związany ze sztuką codziennego życia. Część z was zna jeszcze w międzyczasie przykład innego biuletynu ojca Jana. Tekst jest wam znany. To jest tekst nawiązujący do słynnej medytacji z ojcem Serafinem. Posłuchajcie przez kilkadziesiąt sekund.
Kiedy medytujesz, bądź jak górę nieruchomo osadzona w ciszy. Jej myśli zakorzenione są w wieczności. Nie rób niczego, siedź bądź, a poznasz owoce płynące z modlitwy.
Może tylko takie krótkie nawiązanie. Ten dźwięk na gitarze to jest dźwięk, który wygrywał ojciec Jan. To nie jest jakiś podkład czyjś. On nauczył się grać w taki dziwny sposób na gitarze. Został nauczony grać tak przez Marka Jackowskiego z Manamu, z którym wcześniej miał wielokrotnie kontakt. Więc ci najstarsi bywający tutaj na sesji medytacyjnej, jak na przykład Błażej, pamiętają, że ojciec Jan czasami...
Ja z nim grałem.
Albo grałeś na bębenkach, czasami brał gitarę i cały ten wierszowany tekst o medytacji z ojcem Serafinem tutaj reklamował i z podkładem muzycznym. Okej, okay. Jest dalszy ciąg poszukiwań ojca Jana.
Dalszy ciąg poszukiwań wiąże się trochę z tym przejściem między jednymi regułami praktyki, a drugimi. Ponieważ tam ciągle dokonuje się to napięcie. Z jednej strony jest taka duża otwartość związana z tym, że ojciec Jan był osobą dialogu. Ten dialog był wpisany w jego życie i to się przejawia na różnych przestrzeniach i różnych płaszczyznach. A z drugiej strony jest to, co właśnie cały czas mu towarzyszy od tej pierwszej sesji, jak to jest w tradycji chrześcijańskiej. czy jest coś takiego w tradycji chrześcijańskiej. A teraz głębsze poszukiwanie, które owocem były te reguły praktyki tak bardzo benedyktyńskie, było poszukiwanie tożsamości chrześcijańskiej medytacji w środowisku monastycznym. Poza ojcami pustyni, poza powtagmatami nie ma wtedy żadnych takich dostępnych źródeł. Trudno tam wtedy dokonać jakiejś całości. Dlatego też od samego początku tam ci ojcowie pustyni się pojawiają. Natomiast pojawia się w 1986 roku, to jest książka ojca Jana, którą dostałem w spadku. To jest, pojawia się taka książka w 1986 roku. Wydawnictwo Znak publikuje książkę Ashram, benedyktyński Ashram, autorstwa Henri Lesot i Jules Monchanin. To są dwaj benedyktyni, którzy w Indiach zakładają taki klasztor, czy ashram benedyktyński, w którym żyją tak, jak żyją sannyasini w Indii. Oczywiście no, nie trudno się tutaj domyślić, że to, co przeczytał w tej książce, niesamowicie harmonizuje z tym, co sam czuje i z tym poszukiwaniem. Więc momentalnie wiąże się z tym, że zaczyna dalej drążyć tę kwestię ashramu benedyktyńskiego i odkrywa postać Bedy Griffitha, do którego pisze list z początkiem roku 1988 roku. W tym liście pyta wprost Bedę Griffitha o rodzaj praktyki medytacji, która jest w ich ashramie, żeby ojciec Bed Griffith mu o tym opowiedział. Bed Griffith odpisuje w czerwcu 1988 roku i tutaj wskazuje, nie mówi sam o tym, jaka jest jego praktyka, chociaż znalazłem też zapiski, w których rzeczywiście o tym powiedział. Tutaj w tym liście wskazuje na to, żeby ojciec Jan poszukał, czy znalazł ojca Johna Mayna i ojca Lorenza Freemana i ten klasztor, o którym już wie, który się tworzy w Montrealu. To był pierwszy moment, w którym ojciec Jan słyszy o ojcu Johnie Maynie. Jakby to jest bardzo ważny moment, w którym on czuje się, że nie jest samotny w tych poszukiwaniach, że coś tu się już dokonało. Bed Griffith pisze do niego także o swojej praktyce. I tutaj przeczytam fragment tego, co on sam napisał o swojej praktyce. Jeśli by ktoś zapytał mnie, jak się modlę, to odpowiedziałbym po prostu, odmawiam modlitwę Jezusową. Każdy, kto zna historię rosyjskiego pielgrzyma, będzie wiedział, o czym mówię. Modlitwa ta polega na powtarzaniu wezwania Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Modlę się w ten sposób od 40 lat. Modlitwa ta jest mi tak bliska, że naturalnie sama we mnie rozbrzmiewa. Jeśli nie jestem czymś zajęty lub nie myślę o czymś, wtedy ona znowu powraca. Czasem jakby mechanicznie staje się po prostu cichym powtarzaniem tych samych słów, a czasem nabiera mocy i staje się bardzo potężna. Te dwa teksty, z jednej strony osobiste świadectwo modlitwy, jaką praktykuje Bed Griffith w ashramie w Indiach, a z drugiej strony też wskazanie na pewną naukę Johna Mayna, która już jest trochę praktyczna, mówiąca o tym, jaka postawa powinna być tam u ojca Johna Mayna, też pośrednio przez język angielski dotrze do Jana Kasjana, stanowią taki punkt, który jest kamieniem milowym w odkrywaniu tej tożsamości medytacji chrześcijańskiej i medytacji w kontekście życia mniszego. Krótko też w tamtym czasie, troszkę pojawia się tutaj w Polsce pani, o której będę miał okazję powiedzieć troszkę więcej na tym popołudniowym wykładzie, pani, która się nazywa Odette Bauman de Payne. To była taka angielska lady, która była związana, była przewodniczącą Stowarzyszenia Abhishektanandy, czyli ojca Lesot, tutaj przedstawicielką na Europę. Ona się tutaj pojawia i jakoś przez znajomych wspólnych ojca Jana i jej przyjeżdża do Lubinia. Rozmawia z ojcem Janem, też dowiaduje się o jego inspiracjach, o zainteresowaniach, o poszukiwaniach i zaprasza go do tego, żeby wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam poznał miejsca, ośrodki i odwiedził te miejsca, które są naznaczone dialogiem i także praktyką medytacyjną. Ojciec Jan w tamtym czasie przygotowuje się, bo wyjeżdża dopiero w 1991 roku. Wyjeżdża tam jest dość długo w tych Stanach Zjednoczonych. W tych Stanach odwiedza bardzo wiele różnych miejsc. Między innymi robi tak zwaną rewizytę w Sonoma Mountain Zen Center, czyli w ośrodku Rosiego Kłonga. Tu widzicie tą obraz Matki Bożej, który dostał na Jasnej Góry, który do dzisiaj, mogę to potwierdzić, bo niedawno tam byłem, rzeczywiście jest tak, jak tutaj widać na tym zdjęciu, cały czas tam wisi w tym głównym holu, czy głównym domu, gdzie się przyjmuje wszystkich, którzy przybywają do ośrodka. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, rewizyta jest okazją do pogłębienia więzi. No bo jak to jest, że kiedy ktoś przyjeżdża tylko na zaproszenie, to często jest traktowany po prostu jako gość. Jeśli jest to ze wzajemnością, no to wtedy jest to okazja do tego, żeby nawiązać jakąś głębszą więź. Odwiedza także wiele innych miejsc. Jednym z takich ważnych miejsc jest Osycz Monastery. To jest klasztor karmelitanek, który jest bardzo mocno otwarty na dialog międzyreligijny i tam też widzi pewne formy organizacji, jak to widzicie. Nawet kominek by się tutaj zgadzał z tym lubińskim. To ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się formy medytacji tutaj w Lublinie. Odwiedza także miejsca związane z działalnością Thomasa Mertona. Tutaj trzeba powiedzieć trochę o samym Thomasie Mertonie i ojcu Janie. Nie wiem, czy to jest powszechnie wiadomo, ale przez wiele lat zmagał się z napisaniem doktoratu o Thomasie Mertonie, który miał dotyczyć właśnie przede wszystkim jego teologii, czy jego nauczania o modlitwie mistycznej, czy o modlitwie kontemplacyjnej. I rzeczywiście Merton był pasją Jana, dlatego też nie dziwne, że w czasie, kiedy jest w Stanach Zjednoczonych, chce odwiedzić miejsce, które jest naznaczone jego obecnością, odwiedza grób, pustelnie, te zdjęcia możecie znaleźć na wystawie. Merton jest dla niego inspirujący z dwóch względów. Myślę, że dla wielu współczesnych mnichów jest inspirujący z dwóch względów. Przede wszystkim, że to jest jedyny współczesny mnich, znaczy, bo teraz może już nie jedyny, ale w tamtym czasie był jedynym współczesnym mnichem, który pisał świeżo o doświadczeniu życia mniszek. Wiecie, to jest tak, że nawet jak się czyta książki o życiu mniszym, to są książki, które mówią o pewnej interpretacji takiej półnaukowej lub naukowej pewnych starych tekstów albo reguł. Nikt nie pisze śmiało ani świeżo o doświadczeniu tego, jak to się żyje dzisiaj, o trudnościach, o zmaganiach, o poszukiwaniu. Merton, wykorzystując swój talent literacki, przekazuje te wszystkie rzeczy. Dalej Merton jest także tym, który odważnie w tamtym czasie mówi o wschodzie, o zainteresowaniach życiem wewnętrznym na wschodzie. I jakby nie patrzeć, zresztą jak ja sam osobiście rozmawiałem z wieloma mnichami, on werbalizuje to, co wielu z nas poszukujących mnichów często czuje, a trudno nam jest w jakiś sposób to nazwać. Więc no, to jakby wyraźnie koresponduje z tym, co też czuł ojciec Jan i dlatego to jest też, wpisuje się jako ten moment, w którym on tworzy tą tożsamość ośrodka, raz otwartego bardzo mocno na ten wymiar mistyczny, kontemplacyjny, odkrycia mistycyzmu i modlitwy kontemplacyjnej w tradycji mniejszej, tu właśnie głównie przez Mertona, to on jakby go ukierowuje na świętego Bernarda z Clairvaux, na innych mistyków, on mu podpowiada Eckharta w takim szerszym rozumieniu, czy mistyków karmelitańskich, których można znaleźć opracowania właśnie między innymi w pokoju monastycznym, o którym już mówiłem. No i wszystkie te doświadczenia, które są zebrane w czasie tego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jakby się zapytali naszych współbraci, ojciec Jan wrócił inny z tych Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście był inny, miał inne podejście, inaczej funkcjonował. To potem się odbijało w różny sposób na życiu, ale niemniej to jest ważny moment w kształtowaniu się tutaj ośrodka i tego, co tu się dzieje.
A ile czasu spędził w Stanach?
No, nie wiem dokładnie, co to było. To ojciec Pszar może podpowie. Około roku czasu to było. Prawie do roku czasu.
Bo on... Rok czasu nie, kilka miesięcy.
Nie było.
Kilka miesięcy.
Jest miesiąc miał w samym tym, no ale mógł, no, w każdym razie kilka miesięcy.
Trochę za długo.
Tak.
Ważny że ten czas pobytu w Stanach Zjednoczonych to jest spotkanie z ojcem Lorenzem Freemanem w 1991 roku. Oni miesiąc czasu spędzili razem w klasztorze w Montrealu. ale może o Freemanie później. Natomiast ważniejszą rzeczą jest dogłębniejsze poznanie ojca Johna Maina, ponieważ ojciec Jan uznał w Mainie jakąś bratnią duszę, ponieważ ich droga duchowa była podobna. I tu znów parę słów o Mainie. On jest Irlandczykiem, studiuje prawo, bierze udział w II wojnie światowej i w pewnym momencie też podejmuje pracę dziennikarza i pracuje następnie w brytyjskiej służbie kolonialnej na Malajach. To jest obecnie Półwysep Indochiński i to jest teren Malezji i Tajlandii. I tam ma kontakt z pewnym hinduskim swamim, Satyanandą, który nauczył go prostej praktyki medytacyjnej powtarzania słowa zjednoczonego z oddechem. Mainowi się ta praktyka podoba. Satyananda go wprowadza w pewne misterium ciszy, pewnej zewnętrznej dyscypliny, bez ruchu. Oni się przez rok, właściwie przez dwa lata spotykają raz w tygodniu. Zresztą Main próbuje od tego Satyanandy wyciągnąć jakieś może tutaj, co to się będzie działo w tej medytacji, jak ja będę podążał tą drogą. A Satyananda mówi mu, okej, medytuj, ja ci nie mam wiele nic do powiedzenia. Po prostu medytuj. On wraca z tych Malajów do Wielkiej Brytanii i w jego życiu wydarza się śmierć siostrzeńca. Doświadczenie nietrwałości życia, podobnie jak w przypadku Kaplo, tak, budzi w nim pewne fundamentalne pytania o życie, o sens. Po co? Po co to wszystko? I odpowiedź znajduje w duchowości, odpowiedź znajduje w praktyce medytacyjnej. W wieku 33 lat wstępuje do klasztoru benedyktyńskiego Ealing w Londynie. I wstępuje z taką nadzieją, że będzie mógł praktykować te medytacje, które się nauczył na Malaja. A tu przełożeni absolutnie nie wyrazili na to zgody, natomiast zachęcili go do klasycznej tej medytacji dyskursywnej, żeby modlił się aktami dziękczynienia, wdzięczności, prośby, żeby rozważał teksty Pisma Świętego. I on w duchu posłuszeństwa do tego się dostosował. W ogóle nie praktykował tej modlitwy, której się nauczył na Malajach. Ale z perspektywy czasu powiedział, że to był dla niego czas łaski. Czas łaski, ponieważ przewartościował mu spojrzenie w ogóle na medytację. On po latach napisze, że zobaczył, że w życiu najważniejszy jest Bóg, nie medytacja. Że to nie technika, czy nie forma jest istotna, tylko sam Bóg. Niesłychanym dla niego doświadczeniem było odkrycie, Maksymilian o tym subtelnie wspomniał, odkrycie, że u świętego Jana Kasjana w jego rozmowach jest podobna praktyka medytacyjna. Medytacyjna praktyka oparta o słowo, powtarzanie tego słowa zjednoczonego z oddechem, po to, żeby gdzieś przebić się przez te obszary myśli, wyobrażeń, emocji i by uczyć się obecności przed Bogiem. Dla ojca Jana to była niezwykła inspiracja. On też po latach powie, że Main pomógł mu osadzić jego doświadczenie medytacyjne i całą praktykę medytacyjną w tradycji chrześcijańskiej. To było kluczowe doświadczenie. Sam Main wielokrotnie mówił, że na głębokim poziomie, jeśli chodzi o modlitwę, nie chodzi o tyle, żeby sobie wyobrażać coś o Bogu, żeby myśleć o Bogu, ale żeby być. I nawet wyraził to w takim pięknym, wierszowanym tekście, który też ojciec Jan często cytował. Pozwólcie, że go tutaj odczytam. Bądź spokojny i wiedz, że ja jestem Bogiem. Bądź spokojny i wiedz, że ja jestem. Bądź spokojny i wiedz. Bądź spokojny. Bądź. Tak rozumiana praktyka medytacyjna w rozumieniu ojca Maina pomaga odwrócić się od siebie, od własnego egoizmu, od koncentracji na sobie i ukierunkować się na miłość Boga. Dla ojca Jana nie było w ogóle wątpliwości, że Main zainspirował odnowę kontemplacyjną w kościele i to, co Main zrobił w skali bardziej światowej, realizował ojciec Jan w Polsce, czy można powiedzieć, w tej części Europy Środkowo-Wschodniej, bo z tego co wiem, takie miejsce nie istniało wtedy jeszcze w innych rejonach Europy. I teraz o tym podobieństwie drogi duchowej. Zwróćcie uwagę, że Maine dochodzi do tradycji medytacji chrześcijańskiej przez kontakt z Dalekim Wschodem. To była też droga w pewnym sensie ojca Jana. To nie jest też tak, że oni obaj gdzieś odłączyli się w ogóle od chrześcijaństwa, ale pewien zasadniczy impuls przyszedł przez kontakt z tradycją medytacyjną dalekowschodnią i oni szukają w chrześcijaństwie, jak to zorganizować, jak to poprowadzić w wymiarze praktycznym, by ten duch kontemplacji pielęgnować. Wróćmy teraz do Freemana, ponieważ podczas tego pobytu w Stanach Zjednoczonych oni sporo rozmawiają w ogóle o funkcjonowaniu grup medytacyjnych, o tym, jak medytację prowadzić. Powiedziałem, spotkali się w Montrealu, w klasztorze, który wspólnie Freeman, właśnie Maine z Freemanem założyli. To był klasztor pomyślany jako w ogóle nowa kongregacja benedyktyńska, która miałaby się zajmować medytacją. Później jeszcze spotykają się dwa miesiące później w Getsemani, w Kentucky, gdzie Freeman prowadzi rekolekcje dla trapistów. I ten pobyt w Stanach Zjednoczonych jest o tyle inspirujący, że oni, no, zawiązuje się między nimi zasadnicza więź. Oni wymieniają korespondencję ze sobą. Tu przykład takiego listu ojca Lorenza z Christian Meditation Center z Londynu. I kiedy ojciec John Maine umiera w 1982 roku, rodzi się taka tradycja organizowania seminariów Johna Maina, ku czci z jednej strony Maina, ale z drugiej strony po to, żeby szerzyć, zachęcać innych do praktyki medytacyjnej. I ojciec Jan jest zaproszony w 1994 roku do udziału w seminarium Johna Maina, które poprowadził wówczas Dalai Lama, i z tego seminarium chcemy Wam też pokazać krótki fragment filmu.
Ojciec John Maine uważał, iż doświadczenie spotkania wschodu i zachodu przypomina nam, że serce chrześcijaństwa nie zamyka się dla jakiejkolwiek kultury. Był przekonany, iż doświadczenie spotkania wschodu i zachodu uczy nas, że serce chrześcijaństwa przekracza granice wszelkiej intelektualnej formy. Podkreślał, iż doświadczenie spotkania wschodu i zachodu pozwala nam zrozumieć wspaniałą wolność dzieci Bożych. Po śmierci ojca Johna Maina co roku organizowane są seminaria przez Światową Wspólnotę Chrześcijańskiej Medytacji. W poprzednich latach prowadzili je m.in. ojciec Benedykt, Jean Vanier czy William Johnston. Dwa lata temu prowadził je Dalai Lama. Dalai Lama znał osobiście ojca Johna Maina, dlatego chętnie zgodził się poprowadzić to seminarium. Seminarium zgromadziło około 300 uczestników. Byli tam ludzie znani, tak jak Richard Gere czy Goldie Hawn, ale także wielu przedstawicieli grup medytacyjnych rozsianych dziś już po całym świecie. Polska reprezentowana była przez kilka osób związanych z klasztorem benedyktynów w Lublinie.
No, ojciec Jan w tym filmie wspomina o Światowej Wspólnocie Medytacji Chrześcijańskiej. Ona powstała podczas seminarium Johna Maina w 1991 roku, a więc 3 lata w ogóle po powstaniu Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej. Natomiast trzeba powiedzieć, że te więzy między Freemanem a ojcem Janem Berezą ostatecznie doprowadziły do tego, że Freeman przyjeżdża po raz pierwszy do Polski w 1999 roku. Jasiu Bereza zaprasza Lorenza wielokrotnie, w końcu udało się to zrobić w 1999 roku. Freeman odwiedza Lubin, odwiedza Jasną Górę, odwiedza także Warszawę, chyba nawet Kraków też. Jest pod wrażeniem spotkania w Polsce. Pozwólcie nawet, że że odczytam to, jak to spotkanie w Polsce podsumował. To jest fragment z wywiadu dla Telewizji Polskiej. Do Polski przyjechałem na zaproszenie mego przyjaciela, ojca Jana Berezy, przeora klasztoru w Lubiniu. A więc pierwszym powodem mojego przyjazdu było posłuszeństwo jego wezwaniu. Jestem pod wielkim wrażeniem tej wizyty. Życie duchowe Polaków, których spotkałem, jest bardzo głębokie, bardzo szczere i bardzo poważne. Ponieważ jest to też coś żywego, a więc podlegającego ciągłym przemianom, są oni bardzo otwarci na pogłębianie swojej duchowości, swego doświadczenia i zrozumienia. Dotknęły mnie ich dobroć i miłość. W sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej odczułem wiarę niezwykłej mocy i głębi. Nigdy przedtem nie byłem w takim miejscu jak Częstochowa, gdzie można poczuć silny, szczery i spontaniczny strumień wiary. Zdałem sobie sprawę, że jeśli komuniści mieli kiedyś nadzieję na zniszczenie wiary narodu polskiego, to żyli w świecie złudzeń. Poczułem też jedność, solidarność narodu polskiego przed obliczem Matki. Więc Freeman też przeżył bardzo mocno pobyt na Częstochowie, na Jasnej Górze. Ale pobyt w Lubinie i poprowadzenie przez niego sesji medytacyjnej właściwie zaowocowało takim stwierdzeniem, że ośrodek medytacji chrześcijańskiej w Lubinie ma swój unikalny charakter, ma swoją własną tożsamość. I Freeman sam zauważył, że on to, co ojciec Jan stworzył, jest troszkę odmienne w specyfice i praktyce od tego, co robi on jako przewodniczący światowej medytacji chrześcijańskiej. Ta oryginalność Lubinia, no ona wynikała, jak możecie już zobaczyć, z pewnej drogi duchowej ojca Jana, z tego kontekstu umieszczenia ośrodka w klasztorze benedyktynów, ale jednocześnie zobaczenie, dostrzeżenie obopólne tych różnic spowodowało, że w pewnym momencie pomysł, by ośrodek medytacji chrześcijańskiej był ośrodkiem WCCM-u, no jednak obie strony uznały, że to nie jest najlepszy pomysł, że oba te podmioty będą potrafiły i mogły iść swoją drogą przy oczywiście zachowaniu przyjaźni i współpracy. W roku 2006 ośrodek medytacji chrześcijańskiej współorganizuje medytację w Poznaniu, w klasztorze jezuitów, też przy udziale ojca Andrzeja Hardena, który tam siedzi. I tamten pomysł, by gdzieś powstał polski oddział Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, by być może właśnie ośrodek w Lubiniu był takim ośrodkiem WCCM-u, się też pojawiał. Ale też trzeba przyznać tutaj wprawdzie, że te więzy ojca Jana z Freemanem były o tyle istotne, że on często na przykład drukował jakieś teksty Freemana. Można powiedzieć, że był forpocztą tego, co się działo w Światowej Wspólnocie Medytacji Chrześcijańskiej. I tak jak O'Meynie powiedział, że Mayne pomógł mu osadzić praktykę medytacyjną w chrześcijaństwie, tak mówił o Freemanie, że dzięki niemu miał poczucie, że nie jest sam na tej drodze. My musimy sobie uświadomić, bo nam dzisiaj łatwo pewne rzeczy oceniać, ale wtedy, kiedy ojciec Jan Bereza zaczynał, lata 80., początek lat 90., on był rzeczywiście osamotniony, no bo skąd miał właściwie czerpać jakieś doświadczenie? To przecież ośrodek jest za żelazną kurtyną, jeszcze jest komuna. Więc to spotkanie z Freemanem, żywym człowiekiem, który też prowadzi ośrodki medytacji chrześcijańskiej na świecie, pomogło mu też nie czuć się osamotnionym, mieć też skąd czerpać inspirację. I w 2006 roku przy okazji tego medytacją ojciec Maksymilian już zostaje nowym też odpowiedzialnym za prowadzenie ośrodka i jakby już tam ostatecznie ten pomysł, by jednoczyć te struktury gdzieś zostaje odłożony do lamusa. Lubin idzie swoją własną tożsamością WCCM w Polsce. Polski oddział tego WCCM-u idzie swoją drogą przy zachowaniu odrębności i szacunku, przyjaźni i tego, co można nazwać pewną wspólną drogą na ścieżkach medytacji.
To wszystko, co teraz słyszymy, to jest związane cały czas z praktyką. Wrócę do tego, co ojciec Jan napisał w tym pierwszym biuletynie. On napisał tak: przez lata gromadziliśmy wiedzę. Mamy jej dostatecznie dużo, aby modlić się i medytować. Głównym naszym problemem jest, aby owa wiedza aby ową wiedzę urealnić, to znaczy pozwolić jej przeniknąć do naszego serca, do naszego wnętrza. Do tego przede wszystkim potrzeba nam ciszy, milczenia, skupienia, wysiłku, koncentracji. Potrzeba nam przede wszystkim praktyki. I przez te całe lata ta praktyka cały czas dojrzewa. Forma praktyki się też kształtuje, zmienia się. Tak jak widzieliśmy, zmienia się forma, czy plan nawet sesji medytacyjnej, co wiąże się z tym, że no, coraz więcej ludzi przyjeżdża. Przyjeżdża coraz więcej ludzi z całej Polski, jak to widać na załączonym obrazku, co powoduje też, że trzeba dostosować pewne wymogi programowe do potrzeb tych ludzi, którzy przyjeżdżają, tego, że muszą wrócić na odpowiedni czas. To też, że dojrzewa cały czas świadomość unikalności praktyki medytacji w tym kontekście chrześcijańskim. To widać też po tym przejściu pomiędzy regułami, które najpierw są tak bardzo mocno inspirowane praktykami Zen, a potem coraz bardziej idą w głąb i poszukują swojej tożsamości przez apoftegmaty, przez regułę świętego Benedykta, a potem także przez filokalię, która zostaje wydana. To wszystko powoduje też, że cała ta struktura czy forma medytacji ma pewien wyjątkowe znaczenie. Bo przede wszystkim to, co mówiłem na początku, że jest medytacja wpisana w rytm życia klasztornego, który tutaj codziennie mnisi wiodą. To jest na pewno najważniejszy taki punkt, który mówi o jej unikalności. Ale także to, że w tej praktyce nie zwracamy uwagi, czy nie podkreślamy przede wszystkim praktyki medytacji siedzącej. Jak to często z Darkiem podkreślamy w czasie prowadzenia sesji, wszystko, co się dokonuje na sesji, jest praktyką. To znaczy, chodzi nam o to, żeby wrócić do tego, co jest istotne, czyli nie chodzi o samą praktykę medytacji, ale o obecność Boga. O to, żeby próbować odkrywać Go, czy otwierać się na Jego obecność we wszystkich tych przestrzeniach. Stąd też ta forma się kształtowała. Jak osoby, które tu przyjeżdżały przez lata, mogły też zobaczyć, że prowadzenie praktyki metanii, wprowadzenie instrukcji do pracy, to wszystko zamyka się w pewną całość po to, żeby było stworzyć pewną sferę prowadzenia, wspólnego prowadzenia. To ukrzepnięcie praktyki dla mnie osobiście dzisiaj oznacza to, że ona stanowi całość, że ona nie jest oderwana od życia, że ona jest prowadzona, czy jest podejmowana w każdej sytuacji życiowej. Myślę, że jest to związane z pewną formą bycia. O tym w pewnej medytacji, jako pewnej formie bycia, ojciec Jan też kiedyś mówił i chcielibyśmy też puścić Wam teraz fragment tego, na czym to tak polega, i myślę, że to jest dobre streszczenie tego, jak, na czym polega praktyka, jak ona okrzepnęła przez te wszystkie lata.
Wspólną medytacją w ciszy. Chrześcijańska medytacja nie jest wyobrażaniem sobie czegoś. Nie jest myśleniem o czymś. Medytacja jest sprawą bycia. Medytować to być. Być z Ojcem, być z Jego Synem, być z Duchem Świętym. Medytować to pozwolić, aby obecność Boga w nas, tajemnicza i cicha, nadawała sens, nadawała kształt, nadawała cel wszystkiemu, co robimy, wszystkiemu, czym jesteśmy.
Ten film jest też dobrym momentem do tego, żeby pokazać, jak ośrodek zdobywa coraz większą popularność, że tak można powiedzieć, albo to, że staje się coraz bardziej znany. Ojciec Jan wydaje taką książkę, która się nazywa Sztuka codziennego życia. Na bazie tej książki zostaje zrealizowany przez Telewizję Polską cały cykl programów telewizyjnych, których fragmenty tutaj też Wam przedstawiamy. Jest też proszony w wielu miejscach o to, żeby powiedział coś o doświadczeniu medytacji, także o doświadczeniu jego pracy w dialogu międzyreligijnym, a także inni przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć, żeby doświadczyć żeby przekazać innym. Oczywiście wiąże się to z tym, że w tamtym czasie jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można praktykować medytację według tej tradycji modlitwy monologicznej w takiej formie, jaka tutaj jest. Co powoduje też, że no, ośrodek staje się interesujący, bo jest egzotyczny. Bo każdy chce przyjechać i napisać coś o takiej, jakiejś innej formie medytacji, niż jest powszechnie znana. Staje się, budzi też ciekawość, więc coraz więcej ludzi przyjeżdża, żeby pisać. Pojawiają się artykuły o ośrodku w różnych czasopismach, podejmujące różne kwestie. To powoduje też, że coraz więcej ludzi przyjeżdża. Coraz więcej ludzi przybywa tutaj do klasztoru. A to, że oni przybywają, umożliwia także to, co jest charakterystyką tego klasztoru benedyktyńskiego w Polsce, mianowicie chodzi o otwartość. Ta otwartość, która powoduje, że nikogo z tych, którzy tutaj przyjeżdżają, nie pytamy ani o przynależność religijną, ani o sposób myślenia, ani nic innego. Jedynym warunkiem, żeby tutaj przyjechać, to jest tylko chęć tego, żeby się po prostu włączyć w to, co tutaj mamy. Chęć podzielenia, dzielenia z nami tego, czym żyjemy na co dzień, naszej praktyki. To jest właściwie jedyny warunek. Co powoduje też, że każdy czuje się tu przyjęty, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja tak się czułem przyjęty i tak to jest praktykowane z naszej strony. Ta otwartość jest też czymś, co też powoduje, że no, nawet ci, którzy, jak to dzisiaj słyszeliśmy, uważają w Ewangelii, że są wykluczeni, no, mają możliwość jednak odnaleźć się, wrócić, poczuć się jak w domu. To są wszystkie te momenty. Cały czas wiąże się to z tym, że praktyka medytacji, która okrzepła, która prowadzi do doświadczenia obecności Boga, która jest też pewnym momentem, pewnym drogowskazem czy pokazaniem tego, jak można to przenieść do życia, jak można odnaleźć się niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się życiowej jeszcze, na jakim momencie życiowym się człowiek znajduje.
Ważny moment, jeśli chodzi tutaj o intuicję też ojca Jana i dzielenie się darem medytacji, to jest to, że on sobie uświadamia od początku wagę słowa drukowanego. Tak? Myśmy pokazali te pierwsze biuletyny, ale to jest też czas, kiedy on zaczyna wydawać takim własnym sumptem pismo Medytacja i Dialog, też Gazetę Benedyktyńską. I te pisma rozsyłane są do przyjaciół ojca Jana. Tam można znaleźć informacje o tym, co się dzieje w Lubieniu, także co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o medytację czy dialog międzyreligijny. Ta intuicja jest istotna o tyle, że ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Ja w 1991 roku wprost poprosiłem ojca Jana o to, czy mógłbym tutaj przyjechać. Zostałem zaakceptowany bez najmniejszego problemu. Spotkałem go na zajęciach w Instytucie Duchowości Karmelitanum, mimo że wcześniej, 3 lata temu, spotkałem go u werbistów. To jego otwartość i taka wolność i gotowość przyjęcia drugiego człowieka, no, była rzeczywiście poruszająca. Ale gdyby nie kontakt z nim, gdyby nie tego rodzaju informacje, no to skąd mógłbym się dowiedzieć czegoś o medytacji? Przecież nie było internetu wtedy. To był czas tylko i wyłącznie osobistych kontaktów ojca Jana i tego, że on potrafił te osobiste kontakty przekuć w jakieś dzieła drukowane i można się było z tym zapoznać. Maksymilian dokonał takiego właściwie podsumowania trochę tożsamości ośrodka, ale tu jest ważny moment, też do tego chcę wrócić, bo już o tym wspomniałem. 2006 rok, kiedy no sam obejmuję też prowadzenie ośrodka medytacji chrześcijańskiej. No, dzieje się to w pewnych trudnych uwarunkowaniach i można tutaj chociaż jednym słowem o tym wspomnieć, bo ojciec Jan Beleza i ma trudności zdrowotne, i ma trudności z chorobą alkoholową, więc decyzja przeora jest taka, by jednak ojciec Jan odpoczął bardziej i by znalazł się nowy człowiek, który poprowadzi ośrodek medytacji chrześcijańskiej. I ja myślę, że trzeba na to spojrzeć w takim bardzo głębokim duchowym znaczeniu, w całym szerokim kontekście życia ojca Jana. A może dostrzec w tym, że pewna słabość czy słabości ludzkie nie są przeszkodą dla działania Bożej łaski. Że my możemy ulec naprawdę zadziwieniu, że Bóg może prowadzić różne wartościowe dzieła za pośrednictwem ludzi, którzy no mają słabości. My je wszyscy mamy. Więc z mojej perspektywy, kiedy patrzę na to w okresie 20 kilku lat, jak jestem związany z tym ośrodkiem i wspominam ojca Jana często, jestem wdzięczny za to miejsce i benedyktynom za to, że to się tak działo, to nie mogę wyjść czasami z zadziwienia, jak to się stało, że to się stało. My taką niedzielną prezentację tutaj z Maksymianem nazwaliśmy, jak to się stało, że to się stało, że to w ogóle było możliwe, że to się...
Bo my do tego wracaliśmy w czasie przygotowań i wystawy i tego wszystkiego, co tutaj mamy, nieustannie nam to. Darek, jak to jest możliwe, że to się stało?
Przy takich uwarunkowaniach też, które tutaj sygnalnie tylko poruszyłem. Maksymian mówił o otwartości. Warto chyba wspomnieć, chociaż wymienić tych ludzi, którzy tutaj na przestrzeni lat byli. Powiedzieliśmy o Kłągu, powiedzieliśmy też o Freemanie, ale tu byli też inni ludzie. Był ojciec Amasami, jezuita, w 91 roku. To był moment, w którym, w 92 roku, przepraszam, to był moment przejścia ze starej sali medytacyjnej, tam gdzie obecnie jest refektarz mnichów. Podczas tej sesji medytacyjnej każdy tam brał, nie wiem, jakieś kwiaty, jakieś maty, jakieś poduszki i przechodziliśmy taką procesją tutaj do tej sali medytacyjnej, która była na tę wizytę Amasamiego szykowana i tutaj była pierwsza aranżacja i pierwsza sesja medytacyjna wtedy w tym miejscu. To była zresztą sesja polsko-niemiecka. Był tutaj również bardzo ciekawy człowiek, ksiądz Slingo, nauczyciel Vipassany, bardzo pokorny człowiek. Ja byłem pod wrażeniem tego sposobu, w jaki on mówił, tego jak był skromnie ubrany, a jednocześnie jakiejś sympatii i pogody ducha. No, była Odette Baumer de Peyn, o której ojciec Maksymilian też tutaj wspomniał. Byli też Polacy, Lamarinchen.
Jest. Podnieś rękę chociaż. Jest.
Oczywiście Mikołaj Markiewicz, część z Was zna ze wspólnoty Zen Canon. Był też brat Bernard Klim, który prowadził tutaj odosobnienie. Był też Hoitsu Suzuki razem z delegacją mnichów buddyjskich z klasztoru Eiheiji podczas obchodów ich własnej rocznicy jubileuszu Sangi. No i chyba ta otwartość i promieniowanie ośrodka to jest też kwestia lubińskiej wspólnoty grup, która zaczęła intensywnie to się rozwijać. Nie?
Myślę, to jest ciekawe, że ośrodek nie tylko skupia się na jednym miejscu. To jest przedziwne. Ja jestem tym zadziwiony, że jednak praktyka duchowa jest czymś, co nie jest ograniczone do miejsca ani do czasu. I kiedy w 2000 grupy, które były związane z ośrodkiem, funkcjonowały w zasadzie od początku. Tutaj Państwo Kaczmarkowie z Warszawy, to jest jedna z najstarszych tych grup, która się wiązała tutaj z ośrodkiem, jakoś tam funkcjonowały. Natomiast taki poważny zryw, który wiążał się też z jakimiś tam przejściami, to był rok 2006, kiedy to właśnie zostałem tutaj poproszony, żeby prowadzić ten ośrodek. Wiele osób przyszło do mnie z taką prośbą i takim zapytaniem, jak to jest możliwe, żeby kontynuować to doświadczenie. Mówią mi, wiesz, to jest tak, że sesja medytacyjna jest ok, to jest jakieś naładowanie akumulatorów i my potem na tym rozpędzie możemy funkcjonować, ale my potrzebujemy jeszcze jakiegoś miejsca, jakiegoś czasu, jakiegoś wspólnego spotkania, takiego, żebyśmy mogli się umacniać na tej drodze. I tak spontanicznie z tego doświadczenia wspólnych sesji, wspólnego przebywania, wspólnych medytacji wyrosła potrzeba czegoś, co nazwaliśmy lubińską wspólnotą grup medytacji chrześcijańskiej. To też jest pewna forma federacji, która się wytworzyła spontanicznie. To, co wiąże wspólnotę, to jest przede wszystkim ośrodek i to prowadzenie duchowe, które jest tutaj. Także, co powoduje, że do lubińskiej wspólnoty grup nie da się tak po prostu zapisać. Ona żeby jakby być członkiem tej federacji, nazwijmy to, no to musi wyrastać z tego doświadczenia, z tego wspólnego przeżywania, wspólnej drogi, którą tutaj razem podążamy. Wiąże się też z tym, że też to nie ma żadnych struktur, żadnej formy strukturalnej. Jedyna forma, jaka nas łączy, to jest ta łączność duchowa, wprowadzenia uczestnictwa tutaj, formacji związanej z tym ośrodkiem. Te grupy, które są w lubińskiej wspólnocie, których jest 18, a niebawem będzie 19, no one są związane z tym, że każda ma możliwość wypraktykowania swojej własnej formy, częstotliwości spotkań, sposobu organizacji tego spotkania, tego w jaki sposób, kiedy i gdzie, to wszystko zależy od tej dynamiki poszczególnej grupy. Natomiast to, co jest najbardziej istotne, to jest to, co dla mnie jest istotne, jako odpowiedzialnego też za tą wspólnotę grup, to jest to, że mogę wziąć odpowiedzialność za taką grupę, jeśli wiem, że ta grupa wyrasta z tego doświadczenia i z tej drogi, którą sam tutaj przechodzę i którą się dzielę też z innymi. To powoduje też, to też pokazuje, lubińska wspólnota grup pokazuje, jak bardzo to doświadczenie lubińskie, te 25 lat poszukiwań, zmagań, form, zmęczenia, praktyki i wszystkich innych rzeczy, które się tutaj wpisują, one promieniują i owocują dalej. I to jest tak, jak sam mam doświadczenie, patrząc na to wszystko i zastanawiając się, jak się to stało, że to się stało, że to jest po prostu Boże prowadzenie w tym wszystkim. To do tego, co do tego, to nie mam najmniejszych wątpliwości. Także to by było takie podsumowanie. A na podsumowanie chcielibyśmy jeszcze dopuścić do głosu tego, który był...
założycielem
tak.
tego dzieła. To jest też krótki fragment medytacji z ojcem Serafinem.
Kiedy medytujesz, to Jezus modli się w Tobie do Ojca. Jesteś niesiony z żarem Jego miłości. Bądź jak rzeka służąca każdemu, a przyjdzie czas, że przemienisz się w miłość.
To my dziękujemy
za uwagę,
ale...